Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, aby ta nauka była dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Moi drodzy, chyba na początku muszę powiedzieć, że dzisiaj pierwsze credo wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego. I muszę na początku powiedzieć, że o Bogu uczyłem się w seminarium przez chyba 2 semestry. Nie mówiąc już o tym, że od dziecka mama mi opowiadała i ciągle czytam, uczę się, więc jeżeli ktoś liczy, że w ciągu tych kilkudziesięciu minut usłyszy wszystko, co o Bogu można usłyszeć, to będzie w błędzie, bo ja myślę, że będę mówić 40 minut, a pamiętam, że 45 minut byłem na egzaminie. Tyle mnie ten profesor tam dusił, że mu coś powiedział, więc wszystkiego nie powiem, ale chciałbym kilka tylko kwestii podjąć. Proszę Państwa, chyba trzeba zacząć od tego, mówiąc, wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. To jest ten pierwszy paragraf naszego credo, które wypowiadamy przynajmniej w każdą niedzielę. I myślę, że trzeba zacząć od tego, jaki my w ogóle w sobie nosimy obraz Boga. A zatem te obrazy są różne. Dla jednych Pan Bóg to stary dziadziuś z długą brodą do pasa, siedzący na tronie otoczony jakimiś facetami ze skrzydłami. I podoba mi się, kiedyś przeczytałem, chyba ksiądz Twardowski napisał, że pani na religii kazała dzieciom narysować aniołka. I chłopiec namalował aniołka z 3 skrzydłami. I pani mówi do niego: Stasiu, czy ty widziałeś anioła z 3 skrzydłami? A on mówi: a pani widziała z 2? I więc ten obraz Pana Boga mamy taki dziadek z długą brodą. Inny obraz, ludzie mają taki, mówią, proszę księdza, Pan Bóg jest jak zegarmistrz. Co to znaczy? Zegarmistrz wykonuje zegar, nakręca go, jak to wszystko zaczyna chodzić, to sprzedaje i cieszy się, żeby nabywca już więcej do niego nie wrócił. Natomiast Pan Bóg nie jest jak zegarmistrz. On stworzył świat, nakręcił go, ale nieustannie czuwa nad światem. To nie jest tak, że on puścił ten świat i teraz mówi, tylko do mnie nie przychodźcie. On czuwa nad nami. Kolejny obraz Boga, taki spotykany powszechnie, to znowuż taki, jak uczyliśmy się na lekcji religii, w głównych prawdach wiary. Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobro wynagradza, za złe karze. Niektórzy mają już ten obraz Boga tak strasznego, że on stoi z trzcinką i tylko czeka, żebyś się pomylił. Jak się pomylisz, ciach, i mówią, kara Boża. Inni mają taki obraz Pana Boga pełnego miłosierdzia i to tak dalece jest posunięty w tym miłosierdziu, że zuchwale sobie grzeszą i mówią, Panie Boże, jesteś miłosierny, chcesz czy nie chcesz, musisz mi wybaczyć. Ta zuchwałość ich prowadzi niekiedy aż do tego stopnia, że jawnie przeciwstawiają się Panu Bogu. Można by jeszcze powiedzieć o obrazie Pana Boga, że to taki księgowy. Są też tacy, którzy mają taki obraz, że Pan Bóg nie ma nic więcej do roboty, tylko wylicza mu na zasadzie grzechów i tam odnotowuje. I to widać, to jest pewna choroba, proszę Państwa, skrupulanctwo. To jak przychodzą później do spowiedzi, już wstaje, a jeszcze chce coś powiedzieć, jeszcze boi się Pana Boga. Są też ludzie, którzy zostali przez życie pokrzywdzeni. W jednym z domów dziecka, niedaleko Poznania, w Otorowie, dom prowadzony przez siostry zakonne, ksiądz prowadził rekolekcje i siostry mówiły, ta siostra dyrektor mówi, proszę księdza, niech ksiądz tylko nie mówi, że Bóg jest jak ojciec. Niech ksiądz nie używa tego terminu Bóg ojciec. Bo te dzieci przez swoich ojców w większości zostały poranione. i mają wizję ojca, że to jest ktoś straszny. Jak teraz przez przypadek nałoży mi się na wizję Boga, wizja ojca z domu, to są przegrane, one już więcej do kościoła nie będą chciały przyjść. Także też, proszę Państwa, trzeba uważać. Natomiast to wszystko, w jaki sposób my mówimy o Panu Bogu, prowadzi też do tego, że ludzie często odchodzą z kościoła i takiego Pana Boga nie chcą. Nie chcą ani Boga dziadka, ani Boga księgowego, ani Boga tak miłosiernego, że może sobie mówić tam, żyj jak Bóg darzy i rwie kartki z kalendarzy i tak życie mija, a Pan Bóg... Nie, ludzie szukają prawdziwego Boga. No i przychodzi nam na pewno z pomocą Pismo Święte. Pismo Święte, które buduje w naszych sercach obraz Boga. I Bóg objawia się człowiekowi, Bóg przychodzi do człowieka i przedstawia mu się rzeczywiście jako ojciec. Do czego jest potrzebny ojciec w rodzinie? No tylko nie mówcie, żeby przesłać stypendium, nie. Pierwszy ojciec jest potrzebny do tego, żeby w ogóle dał życie. Dlatego mówimy, wierzę w Boga Ojca. Bóg jest Ojcem, On daje życie. I dlatego Bóg daje życie i Bóg kiedyś nić tego życia przetnie. Daje życie w różnych wymiarach. Najpierw to życie, które ma każdy z nas, moje istnienie. Przyszedłem na świat dlatego, że tak chciał Bóg. Bóg dał mi życie. Później daje życie, on można powiedzieć, zapładnia człowieka na różnych innych wymiarach. Bóg Ojciec, który porusza moje serce. Ktoś powie, jestem artystą, pięknie gram, komponuję. To dostałeś od Ojca. To jest dar, który dał ci Ojciec. Ktoś inny powie, ja pięknie rysuję, maluję. Bóg Ojciec dał ci taki dar. On zapłodnił cię do działania. I ciekawa rzecz, proszę Państwa, że w czasach, kiedy ludzie coraz bardziej odchodzą od Boga, coraz mniej są płodni. Nie tylko w wymiarze tym, że jest coraz mniej dzieci, ale też są coraz mniej płodni intelektualnie, artystycznie. W jednej z europejskich uczelni plastycznych, żeby nie mówić miasta, wystawiono na koniec roku rzeźbę, która zdobyła pierwsze miejsce. Tą rzeźbę wywieszono nad drzwiami tej uczelni. I to była rozpołowiona, zabita świnia. I ta świnia wisiała nad tym przejściem. Ludzie chodzili, nie wiedzieli, o co chodzi. Ale w tej samej uczelni kilka miesięcy wcześniej poproszono, żeby artyści przygotowali rysunki, malowidła, które staną się inscenizacją Pisma Świętego. Miały być obrazki, wydać chciano Pismo Święte. I okazało się, że trudno było tej komisji cokolwiek tam wybrać. Kiedy usłyszałem historię, najpierw, że nie było z czego wybrać obrazków, a później jak dowiedziałem się o tej świni, to pomyślałem sobie, do czego doszliśmy. Świat, który odchodzi od Pana Boga, zaczyna zachwycać się świnią. I teraz przenieście się kilka wieków wstecz. Caravaggio, El Greco. To są ludzie, na których można patrzeć i budować się pięknem tego, co stworzyli. Zobaczcie chociażby ten kościół, jakie tu wszystko jest piękne, harmonijne. Ludzie tworzyli, będąc zapładnianym przez Boga i dla Boga. Tworzyli, bo dostali dar od Ojca i robili dla Ojca. Dzisiaj coraz bardziej odchodzą od Ojca, coraz trudniejsza jest ta sztuka i w końcu coraz częściej dzisiaj dyskutuje się na temat życia. Zobaczcie, ile dyskusji w ostatnich dniach, nawet próbuje się debaty wywoływać, czy w jednym z programów pokazano 3 osoby termalnie chore i teraz na koniec urządziliśmy sobie głosowanie za pomocą SMS-ów. Nawet nie ma tego osobowego spotkania, że ja powiem, co myślę, tylko za pomocą SMS-ów głosujemy, kto ma prawo, kto nie ma prawa. Prawdę ustalamy za pomocą głosowania. Ja myślę, że to bierze się właśnie stąd, że jesteśmy coraz dalej od Pana Boga. Człowiek, który jest blisko Boga, nie wpadnie nawet na pomysł, żeby dyskutować, czy ktoś może żyć, czy już nie powinien żyć. Nie dyskutuje. Jeden ze studentów powiedział, proszę księdza, czemu ksiądz tak ciągle z tym życiem i z tą obroną życia? Przecież my, chrześcijanie, wiemy, że mamy życie szanować od poczęcia do śmierci. No tak, ale my, chrześcijanie, musimy bronić tych, którzy tego nie wiedzą, żeby zawsze mogli żyć. I w końcu, proszę Państwa, wiemy, że Bóg jest Ojcem. Pytamy o imię tego Boga. Bóg objawił swoje imię w Piśmie Świętym. I to imię objawił w ten sposób, że kiedy Mojżesz spotyka Boga w krzaku gorejącym, pyta, jakie jest Twoje imię. Dla Żydów to było bardzo ważne. Ważne było z tego powodu, że imię określa istotę, zadanie. Bóg mówi, jestem. I w Księdze Wyjścia jest wytłumaczone, co znaczy to jestem. W trzecim rozdziale przeczytamy, jestem Bogiem Ojca Twojego. Czyli Bóg mówi, jestem w przeszłości, ale mówi też, jestem przyszłością, bo czytamy w tej samej księdze, 6 wersetów dalej, ja będę z Tobą. Bóg był, jest i będzie. Dla Boga jest wieczne teraz. Bóg jest transcendentny, czyli poza granicami czasu. Bóg nie jest ograniczony czasem, nie nosi zegarka, bo go nie potrzebuje. Święty Piotr mówi, u Boga jeden dzień jest jak 1000 lat, a 1000 lat jak jeden dzień. Ale jest to wielka tajemnica. I wobec tej wielkiej tajemnicy człowiek pada na ziemię. Mojżesz nie chce podnieść nawet oczu i jest przekonany, że w jego życiu dzieją się wielkie rzeczy. Spotkałem Boga, a prorok Izajasz będzie wołać, biada mi, jestem zgubiony, wszak jestem mężem o nieczystych wargach. W obliczu tej świętości człowiek zaczyna zauważać swoją grzeszność. I znowuż, proszę Państwa, ludzie, którzy odchodzą od Pana Boga, którzy tracą Go, przestają widzieć swoją grzeszność. Nie są w stanie powiedzieć tego biada. Popatrzcie na świętego Piotra, kiedy w Jezusie zobaczył, rozpoznał Boga, mówi, odejdź ode mnie, Panie, bom jest człowiek grzeszny. A zatem to imię i istota Boga, świętość, prowadzi człowieka do tego, że pada na twarz i zdaje sobie sprawę, że jest pyłkiem na wietrze. Wobec Boga jesteśmy jak pyłek na wietrze. Ale to nie świadczy, że jesteśmy pyłkiem takim niepotrzebnym, takim, którego można się pozbyć. Absolutnie nie. Bo Bóg, który jest przez świętego Jana, mówi nam swoje drugie imię. I teraz, proszę Państwa, może tak się zdarzyć, że do Waszego domu zapukają świadkowie, na przykład Jehowy, i zaczyna się teraz ścieranie, czy Bóg jest Jahwe, czy Bóg jest Jehowa. Niekiedy nam brakuje argumentów, oni mają to pięknie wszystko wyłożone, bo są przygotowani do tej rozmowy, my niekiedy jesteśmy zaskoczeni. Ludzie mówią, ale co im tak zależy? Właśnie zależy im, dlatego że oni też wiedzą, że od imienia imię oznacza istotę, a po drugie, jeżeli ja nawet nie znam imienia Pana Boga, to jaki to ze mnie chrześcijanin? Dlatego na początek od razu mówią, czy wiesz, jak Twój Bóg ma na imię? I proszę Państwa, warto odpowiedzieć to, co napisał święty Jan w 4 rozdziale swojego pierwszego listu, w 8 wersecie. Deus caritas est. Bóg jest miłością. To jest drugie imię Pana Boga. Albo inaczej, to jest jedno z imion Pana Boga. Bóg jest miłością. A zatem, jeżeli Bóg jest miłością i ja chcę się zbliżyć do Pana Boga, to muszę z każdym dniem stawać się człowiekiem, który coraz bardziej kocha. Bóg jest miłością, jest źródłem naszej miłości. Jeżeli ja cokolwiek robię w życiu i to oddala mnie od miłości, oddala mnie od Boga, to pytanie, co to jest? Miałem w duszpasterstwie takiego chłopaka, który przychodził prawie codziennie do komunii, a później coraz rzadziej, aż w końcu nie widziałem go kilka tygodni, a później zobaczyłem, że już przestał się spowiadać i w końcu okazało się, że się zakochał. I ta miłość do dziewczyny oddaliła go od Pana Boga. Nie dlatego, że ją kochał, ale dlatego, że razem broili. I wiedział, że nie powinien iść do spowiedzi dzisiaj, bo jutro wieczorem u niej będzie, będą sam na sam. I proszę Państwa, on opowiadał i patrząc w oczy, ja Cię kocham, ale tak naprawdę z każdym dniem był coraz dalej tej miłości. I później dziwimy się, dlaczego to wszystko się rozpada. Dlatego się rozpada, że jeżeli ktoś jest na pustyni, to przez 2-3 dni wystarcza mu wody, którą ma w manierce. A później musi zacząć szukać źródła, oazy. Tylko głupi pójdzie w przeciwnym kierunku, mówiąc mi jest oaza niepotrzebna. Prędzej czy później umrze. Tak samo jest z nami. Jeżeli ja odchodzę od źródła miłości, jeżeli odchodzę od Pana Boga, to prędzej czy później ta moja miłość się skończy. Jeżeli ty ze swoją dziewczyną, czy tam z chłopakiem, ja będę mówić z dziewczyną, bo mi jest łatwiej, jestem facetem. Jeżeli ty ze swoją dziewczyną przestajesz chodzić do spowiedzi, do komunii, bo czujesz, że nie wypada, to co się dzieje? Jesteś coraz dalej od źródła miłości i w końcu ta miłość musi się rozpaść. I słuchajcie, danych statystycznych się nie oszuka. Idźcie do sądu, wejdźcie, popatrzcie na wokandę sądową. Rozwód za rozwodem. Rzadko kiedy się zdarza, że ludzie, którzy razem się modlą, razem przyjmują sakramenty święte, nagle się rozwodzą. Rzadko kiedy. Najczęściej wszystko się rozpada dlatego, że pewien świat wartości zaczął tym ludziom się sypać z różnych powodów. Coraz trudniej spotkać kogoś, kto się rozwodzi, nie wiem, po 30 latach, 20 latach. A propos, to powiem wam anegdotę, ale żeby pani się nie obraziły. W jednej parafii ludzie przeżywali 50. rocznicę ślubu. Zaprosili proboszcza na ten jubileusz, ale ponieważ on był tam dopiero kilka dni, zbytnio nie znał tych ludzi, idąc, pytał sąsiadów, co to za para. Mówią, proszę księdza, nigdy się nie kłócili, zawsze tacy spokojni. W czasie obiadu proboszcz zauważył, że ten pan bardzo młodo wyglądał. Zdrowo, młodo, nie wytrzymał. Mówi, proszę pana, jak pan to zrobił? 50 lat pan jest po ślubie. Nigdy nikt nie słyszał, żeby pan się z żoną kłócił. Tak zdrowo, dobrze pan wygląda. Księże proboszczu, prosta zasada. Jak się pobierałem z moją, to się umówiliśmy, że jak ja na nią będę burczeć, to ona wodę w usta i milczy. A jak ona na mnie będzie burczeć, to ja czapkę na głowę i na dwór. Księże proboszczu, 50 lat na świeżym powietrzu. Tylko Bóg jest gwarancją naszej miłości. I zróbcie wszystko, żeby w waszym życiu zawsze Bóg był bardzo bliski. Jest niekiedy bardzo trudne, to ja wypytuję niekiedy ludzi, którzy są w związkach i szczególnie jak tak wiem, że mają problemy jakieś cielesne, pytam się na przykład tego chłopaka, czy ty już kiedykolwiek modliłeś się ze swoją dziewczyną? Nie. A dlaczego? I on się tak kręci, bo boi się powiedzieć, że się wstydzi. Wtedy ja mówię, widzisz, nie wstydzisz się z nią broić, a wstydzisz się z nią modlić. Proszę Państwa, wspólna modlitwa, czyli wspólne pójście do Boga, zbliża człowieka niesamowicie. Ludzie są w stanie zatrzymać się samochodem i wziąć sobie do samochodu kobietę, jechać z nią do hotelu i nie wiadomo, co tam robić z obcą kobietą. Natomiast zobaczcie, kto jest, ilu jest takich, że na ulicy podejdzie do kogoś i powie, słuchaj, pomódl się ze mną. Pracy, będą składać dwuznaczne propozycje swoim koleżankom, tylko jej nie zaproponuje, słuchaj, jest 15, zmówmy koronkę. Będą się śmiali, powiedzą jakieś, dlatego, że proszę Państwa, wspólna modlitwa to jest coś najbardziej intymnego w związku małżeńskim. To najbardziej zbliża do Pana Boga. Opowiadał jeden człowiek, że kiedyś z żoną mówili się, że będą wspólnie się modlić. Ten, kto nie przyjdzie na wspólną modlitwę, jest winien kłótni. I ten facet mówi, niekiedy nie chciał iść, bo nie mógł na tą swoją patrzeć. Ale mówi, jak nie uklęknę, to ona pomyśli, że ja byłem winien, a przecież wszyscy wiedzą, że ona była winna. Więc szedł, klękał i twardo mówił przez zaciśnięte zęby, ojcze nasz. Ale później mówi, wie ksiądz, jak już tak powiedzieliśmy razem amen, no to mówi, jakoś dziwnie położyć się do łóżka i odwrócić się do niej plecami, prawda? No i tak zaczynaliśmy rozmawiać. Proszę Państwa, nie jest ważne, czy my w związku małżeńskim, tym narzeczeńskim, będziemy rok, dwa czy trzy. Ważne jest, do kogo my pójdziemy po miłość. Moi rodzice znali się przed ślubem niecałe 4 miesiące. Mój ojciec przyszedł do mojej mamy 1 stycznia, pierwszy raz, a jak był trzeci raz, 4 stycznia, to wszedł mój dziadek, jego teść i mówi, panie, ożeń się pan z Marylką, bo Czesiu dostał wezwanie do wojska. To tak było, że jak Czesiu, to jest mojego ojca, szwagier, chcieli go zabrać do wojska, jak się ta moja mama wyjdzie za mąż, to będzie ten jedynym żywicielem rodziny. Więc ojciec mówi, dziewczyna mu się podobała, czemu ludziom nie pomóc? Po miesiącu wzięli ślub cywilny, ale mówi, go to wkurzało, bo tam ileś kilometrów musiał na tą wioskę jeździć. Wtedy nie było takich środków jak dzisiaj, tylko to był 64 rok, ciął rowerem tam. Więc po 5 czy 6 tygodniach mówi, słuchaj Marylka, weźmy ślub kościelny, wprowadź się do mnie. On już miał wybudowany dom, jeden pokój, kuchnię. Wprowadź się. I się wprowadzili. Proszę Państwa, 33 lata byli razem i ojciec umarł. I ja nie pamiętam, żeby mieli ciche dni, tygodnie. Nie było czegoś takiego. Wspólnie się modlili, wspólnie chodzili do kościoła. Chyba, że mama ojcu wszystkiego tam nie uszykowała, no to on czekał i szedł na inną mszę i mówił, nie dałaś mi koszuli. No ale to już. Proszę Państwa, a znam ludzi, którzy chodzili ze sobą 7 lat, 8 lat. I to wszystko się rozpadło. Związek, jak ja to mówię, przedreptany, bo budowany nie wiadomo na jakich wartościach. Jeżeli będziecie budować z Panem Bogiem i blisko Pana Boga, który jest miłością, wszystko będzie fajnie. Teraz proszę Państwa, kolejna rzecz. Bóg jest prawdą. Nie ma w Nim żadnej ciemności, mówi święty Jan. Bóg nigdy nikogo nie oszukał. Bóg nigdy nikogo nie wprowadził w zakłopotanie. To diabeł oszukuje człowieka. To diabeł zwiódł Ewę, ale nie Pan Bóg. Pan Bóg mówi tylko i wyłącznie prawdę. Szukamy prawdy, szukajmy Pana Boga. Ci, którzy szukają prawdy, nawet jeżeli tego nie nazywają tak po imieniu, szukają Pana Boga. I mogą być profesorowie, naukowcy, którzy nawet będą mówili, że są daleko od Boga, szukają prawdy, szukają Pana Boga, bo Bóg jest prawdą. I w końcu zobaczcie, że ten Bóg, który objawia się każdemu z nas, jest tak bliski człowiekowi, że można powiedzieć, w osobie Jezusa Chrystusa stał się jednym z nas. Dlatego Pan Bóg doskonale rozumie nasze słabości, doskonale wie, jakie są nasze pragnienia. I proszę Państwa, nie bójcie się szukać tego Pana Boga. Nie bójcie się stawiać też pytań u Pana Boga. Zacznijcie te pytania stawiać. Nie sobie, ale na zewnątrz. Ludzie, którzy mają problem z odkryciem Pana Boga, mają dlatego problem, że stawiają pytania sami sobie. Gdzie jest Pan Bóg? Jaki był mój początek? Dokąd idę? Jeżeli ja dzisiaj nie spotkałem Pana Boga, albo On jest taki mało obecny w moim życiu i stawiam pytania sam sobie, to skąd ma przyjść pozytywna odpowiedź? Z Twojego wnętrza, jak tam jest w tej dziedzinie pustka? Zacznij pytać na zewnątrz. Zacznij szukać Biblii, zacznij szukać literatury, zacznij szukać ludzi wierzących. Ja zawsze się złoszczę, jak słyszę studentów, którzy mówią, mają problemy z wiarą, a nigdy nie przychodzą do duszpasterstwa akademickiego. Nie ma ich. My mamy katechezy, wykłady, spotkania. Ich tam nie ma i szukają Pana Boga. Gdzie Go szukacie? Pytam. Na ulicy? W dyskotece, w akademiku? Może tam znajdziecie, ale co to będzie za Pan Bóg? Nie wiem. Trzeba Go szukać tam, gdzie Go się głosi. Tam, gdzie jest pewne, że spotkam też ludzi, którzy będą mieli te same pytania, co ja. I jestem przekonany, że duszpasterstwo akademickie, kościół, różnego rodzaju grupy, wspólnoty są najlepszym miejscem do tego, żeby Pana Boga znaleźć. Dzisiaj te wspólnoty są bardzo potrzebne, dlatego że chociażby to, co wam mówiłem z miłością. Ludzie mają tyle pomysłów na miłość, mają tyle swoich rozwiązań, że na końcu człowiek myśli, że no chyba mają rację, bo są w większości. Nie można w tych sytuacjach podchodzić do życia w sposób procentowy, dlatego że, proszę Państwa, nawet jeżeli 90% tak żyje i Ty będziesz chciał dołączyć do tych procent, to jeżeli Tobie się stanie krzywda, to już nikt nie będzie mówił, że 90%, tylko powiedzą tam Stanisławowi Kowalskiemu w 100% stało się źle. Dla Pana Boga właśnie to jest to, że my dla Pana Boga nie jesteśmy procentami. Dla Pana Boga każdy z nas jest kochanym, umiłowanym dzieckiem. I wspólnoty, które dzisiaj w naszym kraju są bardzo małe, są gwarancją, że znajdę ludzi, którzy pomogą mi spokojnie przejść przez życie. W duszpasterstwie akademickim będzie oaza, odnowa w Duchu Świętym, może Focolare, może neokatechumenat. Nie wiem, co w Warszawie działa. Ale jeżeli chcesz odkryć Pana Boga, przyjdź tam. Tam będą ludzie, z którymi będziesz mógł rozmawiać. Tam będą ludzie, którzy będą reprezentować ten sam świat wartości, co Ty. Jak chcesz spotkać pobożną, fajną dziewczynę, to przyjdź do duszpasterstwa akademickiego. Ładna, pobożna. Ja nie chodziłem do duszpasterstwa i zostałem księdzem. Ludzie niekiedy pytają, też mówią, no tak, no znalazłem na przykład tą drugą osobę, ale ich świat wartości jest taki. A gdzie szukałeś? No jak szukałeś w takim miejscu, gdzie świat wartości jest osłabiony, szukaj tam, gdzie ten świat wartości jest silny. Proszę Państwa, myślę, że powoli będziemy kończyć, bo to już jest teraz dosyć długo, a co chciałbym, żebyście z dnia dzisiejszego wynieśli i zapamiętali? Chciałbym, żebyście zapamiętali, że Bóg jest Ojcem, On daje życie, On życie odbiera i Bóg może zapłatniać człowieka we wszystkie strony do każdego działania. W żadnej dziedzinie swojego życia, czy jesteś informatykiem, malarzem, matematykiem, murarzem, Pan Bóg może dać ci natchnienie, może z ciebie uczynić artystę w swojej dziedzinie. I drugą rzecz, którą chciałbym, żebyście zapamiętali, to to, że Bóg jest miłością. I w waszym młodym życiu, jak szukacie miłości, to szukajcie jej razem z Panem Bogiem. I na koniec znowuż narażę się kobietom, ale już taki jestem. Wiecie, że Pan Bóg stworzył świat z niczego, ex nihilo. Mówią u nas w Poznaniu, że kobiety mają zdolność stworzyć dwie rzeczy z niczego. Sałatkę i awanturę. Przepraszam najmocniej, Panie, bo już drugi raz się naraziłem, ale to chyba przez to, że w moim akademiku, jak studiowałem, to nie było żadnych dziewczyn. Proszę Państwa, jutro chcę mówić o Jezusie Chrystusie i trochę bardziej zatrzymać się na krzyżu. Dlatego będzie mi bardzo miło, jeżeli przyjdziecie. Gdyby ktoś miał jakieś pytania, z czymś się nie zgadzał, pytania niech przyniesie na kartce, a jak się z czymś nie zgadza, to niech sobie to zostawi. Bo zostały nam jeszcze dwa wieczory. Dzisiaj dzwonili moi studenci, pytali się, kiedy wrócę. Mówiłem w czwartek rano. I wtedy trochę się śmiali, bo jak jechałem, to mówią, proszę księdza, żeby ksiądz szybciej wrócił, włożymy księdzu w plecak szalik Lecha. Nawet nie próbujcie, bo ja chcę wracać Intercity, a nie biegiem przez pola. Więc nie mam szalika Lecha, ale wiem, gdzie jest w Poznaniu stadion. Życzę wszystkim dobrej nocy. Powinienem powiedzieć, bawcie się dobrze. Nie, bez Wielki Post. Idźcie do domu, zmówcie porządnie modlitwę i pamiętajcie o tym, co wam powiedziałem. Bóg jest Ojcem i Bóg jest miłością. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Szczęść Boże.